Kochani, my jesteśmy z Wrocławia. Moja żona Monika, ja mam imię Robert. Przyjeżdżamy tutaj tak naprawdę co roku, jeśli chodzi o Wisłę, już ponad 10 lat. Zakochaliśmy się w Wiśle. Moja żona jest ze Śląska, jestem z Dalekiego Wschodu, spod Buga, że tak powiem. Akcent już ten rosyjski mi trochę zaniknął i dlatego mówię po polsku, ale widzę, że tu macie piękne akcenty, także fajnie. Tak, moja żona się na pewno czuje jak u siebie w domu. Gościny udzielacie nam co parę lat, bo nie zawsze mieszkamy co roku tutaj, nie? Ale tu już jesteśmy chyba szósty czy siódmy raz, o ile mnie pamięć się myli. Także dziękuję bardzo w ogóle za tą gościnność, która jest w Wiśle, która jest w takich małych społecznościach, znaczy małych, przepraszam, nie gdzie ludzie bardziej z sobą żyją, ponieważ dla nas z miasta typu Wrocław czy też z Warszawa to jest szok poznawczy wtedy, kiedy takie ciepło się wyczuwa między ludźmi i to jest coś, co macie bardzo cennego. Co możecie na co dzień nie doceniać, ale powiem wam, że można to docenić naprawdę. Także chwała Panu Bogu za to, że można też od was się nauczyć takiego ciepła, nawet jeśli jest się tu bardzo krótko, bo to jest coś, co się czuje przez skórę, niekoniecznie musi się być tu długo. My przede wszystkim przenosimy pozdrowienia naszego pastora z Wrocławia, z kościoła zielonoświątkowego. To jest pastor Edward Pawłowski, nie wiem, czy go niektórzy może kojarzą, może nie. Powiedzieliśmy mu, że jedziemy, jesteśmy w Wiśle, kazał nam przekazać pozdrowienia. Także mam nadzieję, że mogę od was też zabrać pozdrowienia do nas z powrotem. Okej, okay, super. I słuchajcie, ja mam taki temat, którym chciałbym się chwilę podzielić. Ponieważ to jest temat, który może nie bezpośrednio, na szczęście nas nie dotyczy, ale dotyczy naszych braci i sióstr, którzy są gdzieś daleko. I teraz ja wiem, że generalnie moje życie, pewnie w większości z nas życie jest takie bardzo praktyczne. My wiemy, że jak napadał śnieg, to musimy go odgarnąć, trzeba iść do pracy, zapłacić rachunki. I ja to nazywam prozą życia, nie wiem jak wy to nazywacie. Po prostu są rzeczy, które trzeba zrobić. Ale są takie momenty, choćby jak to nabożeństwo, jak to spotkanie, albo jak nasza społeczność z Panem Bogiem, że na chwilę się odrywamy od tego, co jest taką prozą życia i myślimy, co Pan Bóg może do nas powiedzieć. Czy może jest coś więcej, co Pan Bóg może do mnie powiedzieć, może w swoim sercu coś poczuje, jakąś inspirację, jakieś słowo, żeby zrobić coś, co jest inne niż to, co robię cały czas. I kiedyś się modliliśmy na jednym z obozów i chociaż to może takie oczywiste się wydaje, przyszło akurat mi do mojego serca taki ciężar a propos tego, co się dzieje z ludźmi na świecie, którzy są naszymi braćmi i siostrami, a są teraz prześladowani. Ja na początek poproszę, bo mam przy okazji przygotowane slajdy, o wyświetlenie pierwszego slajdu. To jest werset z Ewangelii Mateusza. Ja zawsze mówię, że mam cztery ulubione Ewangelie. Mateusza, Łukasza, Marka i Jana. Akurat to jest w mojej ulubionej Ewangelii Mateusza werset z 24 rozdziału, w którym to jest opisane, kiedy Pan Jezus zaczyna mówić w ogóle o końcu świata. Taki trochę temat, niby nie z tej ziemi, niby nie teraz. I On tam mówi dużo różnych rzeczy. O tym końcu świata. Mówi też o prześladowaniach, mówi o tym, jak to się stanie, jak poznać, że w ogóle takie czasy, jak koniec świata się zbliżają. To było 2000 lat temu powiedziane. I na końcu tego rozdziału 44 werset, to są te słowa, który mówi, że bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy to się stanie, że Pan Jezus przyjdzie, że Syn Człowieczy przyjdzie po raz drugi. To jest Ewangelia Mateusza 24:44, jeśli chodzi o ten werset. I w tym 24 rozdziale jest jeszcze jeden, poza kilkoma takimi znakami, które będą towarzyszyć nam wszystkim, jako ludziom wierzącym też i w ogóle, które możemy rozpoznawać jako znaki, że ten czas się zbliża. 14 werset tego rozdziału. Jest tam napisane, jak macie Biblię, to wiecie, możecie sprawdzić, że Ewangelia, jest to jeden z tych znaków, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. I my wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie po pierwsze mamy media, telewizję, internet, książki. I wiemy, że możemy czytać, ludzie na całym świecie mogą być dotknięci taką Ewangelią, ja to nazywam taką informacją, którą można przekazać przez media. Ale ja myślę, że tak jak każdy z nas, jakbyśmy sobie pomyśleli, jak my poznaliśmy Chrystusa, to jest doświadczenie bardzo osobiste i na ogół ono pochodzi wtedy, kiedy spotykamy kogoś, kto już zna Jezusa Chrystusa. Kogoś, kto w sercu ma tą miłość i tą miłość kiedyś odebrał i potrafi się tą miłością podzielić. I to jest taki osobisty kontakt. To jest najbardziej efektywny sposób na to, żeby Ewangelia była głoszona. I poproszę o drugi slajd. Tu jest mapa świata, zanim będziemy mówić o prześladowaniach. Mapa świata, gdzie w kolorach od mocniejszej czerwieni do lżejszej czerwieni. Są kraje, które są w takich szerokościach geograficznych, które do tej pory w mniejszym stopniu lub w ogóle nie miały do czynienia, albo miały do czynienia jakiś czas temu z czymś, co możemy nazwać wylaniem Ducha Świętego, z tym, czym możemy nazwać ewangelizacją, w tym, co możemy nazwać rozprzestrzenianiem się Kościoła chrześcijańskiego. W tych krajach na dzień dzisiejszy żyje około 600 milionów ludzi, którzy są jakby statystycznie brani pod uwagę jako chrześcijanie. Oczywiście najróżniejszych denominacji. Tak? To mówimy o takich statystykach encyklopedycznych. Z tych 600 milionów ludzi, kilka miliardów ludzi tam żyje w ogóle, nie wiem czy około 5 czy 4. Z tych 600 milionów ludzi około 200 milionów chrześcijan, takich nazwijmy. Ja nie będę teraz wnikał, czy oni są nawróceni tak, wiecie, z głębi serca, czy tylko tak myślą. W to nie wnikamy. Około 200 milionów chrześcijan w tych krajach jest narażona na coś, co możemy nazwać prześladowanie, w różnym oczywiście stopniu. To nie jest tak, że 200 milionów chrześcijan codziennie drży o swoje życie. To nie jest tak, oczywiście. Są pewne organizacje non-profit, które publikują co roku coś, co się nazywa Światowy Indeks Prześladowań. Prześladowania są różnego rodzaju. Od takich czysto rodzinnych, typu no my w rodzinie nigdy nie znaliśmy Pana Jezusa, no to ty też nie będziesz znał. Tak? My w rodzinie mieliśmy jakąś kulturę, w której składaliśmy bożkom jakieś ofiary. No to ty też będziesz kręcił kręciołkiem i będziesz składał demonom jakieś ofiary. I taki nacisk rodziny to jest jakaś forma prześladowania. Są też kraje, w których politycznie, czyli już prawnie jest, chrześcijanie mają zakaz spotykania się. Tak? Są też kraje, w których posiadanie Biblii, czyli to coś, co my tutaj używamy dla nas za normalne, prawda? To, że się w ogóle spotkaliśmy, co jest rzeczą normalną. Nikt nawet nie myśli, czy możemy się dzisiaj spotkać. My co najwyżej myślimy, czy ja dzisiaj będę na nabożeństwie, albo czy ja dzisiaj będę na spotkaniu, ale my nie myślimy, czy ja się mogę dzisiaj spotkać. Co więcej, jestem przekonany, że nikt z nas, bo ja na pewno, nie pomyślał sobie, czy ja dzisiaj wyjdę żywy z nabożeństwa. Dlatego, że w niektórych z tych krajów z nabożeństwa można nie wyjść żywym, bo ktoś akurat podkłada bombę albo wpada podczas nabożeństwa z bombą, jak w wielu krajach afrykańskich. Tak naprawdę ten świat, który gdzieś jest tam daleko trochę od nas, od takiego naszego życia, nawet jeśli mamy jakieś, a mamy na pewno różne wyzwania w życiu, tak jak mówię, tak proza życia dotyka każdego, ale taka świadomość tego, że jeżeli dzisiaj modliliśmy się do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, to ten sam Pan właśnie jest w sercach tych ludzi, którzy gdzieś tam są. I jeżeli dzisiaj możemy powiedzieć o sobie, jesteśmy braćmi i siostrami, czy się znamy, czy się nie znamy, to tak samo tam są nasi bracia i siostry. Jakby to skłania mnie, skłania wielu ludzi do zadania sobie pytania. Czy ja coś mogę zrobić? Ale o tym za chwilę. Poproszę drugi slajd. Na chwilkę tylko powiem o tym, jakie mogą być. To są te kraje. To jest 50 krajów od jedynki, gdzie jest Korea Północna, czyli Korea Północna, blisko Chin, daleko. Afganistan, Somalia, Sudan. To są te kraje od tego indeksu, w którym te prześladowania są w takiej formie, gdzie chrześcijanie tracą życie i tracą zdrowie. Są tam tortury, na przykład w Korei Północnej, ponieważ to jest taki kraj, którym ja się bardziej zainteresowałem jakiś czas temu. Potem wam opowiem o pewnym spotkaniu z ludźmi z tego kraju, gdzie posiadanie Biblii no jest oczywiście karalne, tylko karalne więzieniem, które no, nie ma takich standardów więzień jak tutaj. Ten cały kraj tak naprawdę jest jednym wielkim więzieniem. Kiedyś porównywałem, jak się zapytałem, czy kiedyś ktoś na sali był w więzieniu. To, no, na ogół w kościele, chyba że ktoś się nawrócił, to podniesie rękę, że nawróciłem się w więzieniu. Niektórzy z chrześcijan czasem w kościołach mówią, że my robiliśmy agapę dla więźniów w więzieniu, tak? Głosiliśmy Ewangelię. Ja tak kiedyś byłem raz w więzieniu. Ale to, co jest w naszym więzieniu, a to, co jest w więzieniu w wielu tych krajach, to jest tak, że no, no, tamci ludzie chcieliby na wolności żyć w naszych więzieniach. Pójść sobie na siłownię, wypożyczać książkę w bibliotece, pójść pobiegać, pójść na spacer, spotkanie z psychologiem. No, pełen serwis i 3 posiłki dziennie, czy więcej. Tak? Tam tak nie ma, a więc jakby ta świadomość tego, że na przykład w Korei Północnej nie można się przyznać do tego, że jest się chrześcijaninem. Twoje dziecko może cię niechcący w szkole wydać, mówiąc, że tato się modlił. Nie? I przejeżdżają po ciebie, zabierają cię i jesteś już w więzieniu typu gułag, typu obóz koncentracyjny, obóz pracy, gdzie się ciężko pracuje. Nie? Wiele osób z Korei Północnej ucieka, wielu chrześcijan. I oni na przykład w Korei, oni się uciekają przez Chiny do Korei Południowej, tak? Do tego kraju, który jest akurat krajem, można powiedzieć, który jest krajem demokratycznym i wolnym, jeśli chodzi o wyznanie. Ale tak naprawdę oni cały czas żyją tym, co ich spotkało w Korei Północnej. Oni żyją i też im ich serce nie daje zapomnieć tego i nie daje im zapomnieć o tych ludziach, którzy tam zostali. My mamy mniejsze, nikt z nas pewnie, nie wiem, jakbym się zapytał, czy ktoś z nas ma jakiś krewny w Korei Północnej, nikt by się pewnie nie zgłosił. Także ja mam świadomość też swojego życia tego, że nie mamy takich głębokich związków w sercu rodzinnych i nie możemy współczuć tak sami z siebie. Ale Pan Jezus może dać nam takie odrobinę współczucia i wierzę, że się możemy o to modlić. To wiele z tych osób i położyć nam na serce jakby wsparcie tego Kościoła. Poproszę jeszcze o... Okej. Okay. Tu jest taki tylko podział na tym, że mamy krwawe prześladowania chrześcijan, czyli to jest lista krajów, w których chrześcijanie, tak jak mówię, tracą życie i tracą zdrowie. W tych krajach jest niesamowity problem sierot, ponieważ rodzice tracą życie. Rodzice, ojcowie są zabierani, pastorzy są zabierani do więzienia, głównie liderzy. Tam jest wiele półsierot. Sieroty to nie są kraje, które mają taki rozwinięty system socjalny jak w Europie, jak my nawet w Polsce mamy. Mamy osoby, akurat w naszym kościele, mamy kontakt z ludźmi, których wspieramy, którzy pojechali teraz do Nepalu, parę lat temu pojechali do Nepalu, rodzina z 3 dzieci, która zakłada tam sierociniec. Nie? Także to jest coś, co nawet my w tym pięknym naszym polskim kraju możemy coś dać, bo zwykle jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to ja myślę, że pamiętacie, ja pamiętam, a więc na pewno pamiętamy, że my byliśmy kiedyś takim krajem, który dla wielu chrześcijan Zachodu był krajem, którym trzeba mu pomagać, gdzie dostawali paczki niektórzy, tak, i tak dalej, ale my dzisiaj jesteśmy w miejscu z bardzo chlubną historią. Ja w Polsce nie słyszałem, jak się uczyłem historii, albo jak się interesuję historią, nie słyszałem, żebyśmy byli krajem, który kiedykolwiek prześladował chrześcijan, albo w ogóle jakiekolwiek inne grupy. Ja nie mówię o jakichś takich drobnych rzeczach, tam między Nodomicjami czasem coś jest, nie wiem, ale mówię o takich prześladowaniach, jakie są dzisiaj tam. A więc my mamy w sercu coś takiego jak Polacy, jak wierzę w to, jak pewien taki naturalną zrozumienie i chęć pomocy temu, komu się dzieje gorzej. To widać nawet, sorry, że tak powiem, no bo jak są jakieś zbiórki pieniędzy na cokolwiek, Polacy chętnie w tym uczestniczą. To jest też serce narodu. Ja myślę, że dla Pana Boga to jest też cenne. Okej. Poproszę o kolejny Kolejny, okej. Jeden z fajnych obrazów. Ja pochodzę ze wsi, także lubię takie obrazy. Kochani, kiedy już tak mówimy, zobaczyliśmy mapę świata, zobaczyliśmy 50 krajów i ja też tak sobie pomyślałem, no dobrze, no okej, no ale tutaj, przepraszam, może ktoś się nazywa Jan Kowalski, nie chcę mówić, ale taki Robert Pudło albo Jan Kowalski sobie siedzi w takiej Polsce, no nie jest nawet, wiecie, ani premierem, ani prezydentem, ani nawet posłem. Kochani, no to co my możemy zrobić tak, dla tych ludzi? Czy jest coś, co taki Jan Kowalski w cudzysłowie jest w stanie cokolwiek zrobić? No więc ja myślę, że jakbyśmy się tak sami siebie zapytali, to jestem przekonany, że każdy by dał przynajmniej jedną pierwszą odpowiedź. Ja jestem ciekawy, co można zrobić? Jaka jest wasza pierwsza myśl? Czy ktoś powie? Brawo, następny slajd. Siostra... Zażartuję, ma dar proroczy, bo zgadłem, jaki będzie następny slajd. Modlitwa to jest pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl człowiekowi, kiedy spotyka się z trudną rzeczą. Tak jak dzisiaj się modliliśmy i się będziemy modlić. Kochani, tu jest pewien obraz tego, kiedy Pan Jezus był w bardzo trudnej sytuacji. To znaczy, On nie był w trudnej sytuacji zewnętrznej. On był w trudnej sytuacji dlatego, że musiał podjąć pewną decyzję. Czy oddać swoje życie? Czy cierpieć i być oddzielony od Ojca. I miał na to całą noc. I całą noc się modlił. I ja wcześniej nie słyszałem i nie czytałem w Ewangeliach, że Pan Jezus tak mocno prosił uczniów, czuwajcie ze mną, czuwajcie ze mną. Ale akurat w tej chwili, kiedy on był w tym ogrodzie, to on poprosił uczniów, powiedział, czuwajcie ze mną. Czyli są takie momenty w naszym życiu też, tak, których bardziej potrzebujemy wsparcia, bardziej potrzebujemy modlitwy. I wierzę, że akurat Kościół prześladowany to jest to jest grupa osób, nie tylko oni, to wszystko, co się dookoła nich dzieje, że oni czasem potrzebują, są w takim miejscu, że potrzebują większego wsparcia niż takiego normalnego. Tak? Że tak myślimy, czy nie. A więc wierzę, że jest to w Bożym sercu, żeby chrześcijanie razem czuwali w modlitwie o siebie nawzajem. To nie jest oczywiście tylko tam jakieś dalekie sprawy, ale to jest coś, co Pan Jezus wyraził w swoim sercu od samego początku. Mówi, czuwajcie ze mną. On tego potrzebował, a co mówić o nas? A co mówić o nas? Dobrze, to pierwsza rzecz modlitwa. Druga rzecz. Zobaczyłem, że można pisać listy. Listy do więźniów lub do rządów lub do więzień, w których są uwięzieni chrześcijanie. Mogę powiedzieć, jak to się robi. Można też nie pisać listu fizycznego, można też przez stronę internetową wysłać wiadomość od siebie, ktoś to potem wydrukuje i wyśle w taki bardziej zorganizowany sposób, ponieważ potem na trzecim slajdzie powiem, kto i jak może w tym pomóc, żeby spróbować wysłać list. Dla kogoś, kto myśli sobie, ok, ale czy można wysłać list z Polski na przykład do Erytrei? Tak, sprawdziłem. Można. Znaczek pocztowy kosztuje 7 zł. Można wysłać list i ktoś, kto siedzi w więzieniu, na przykład jakiś pastor, który tam już jest wiele lat uwięziony, jakiś przykładowy i takich przykładów jest mnóstwo, dostaje nagle 1000, 2000, 5000, 100 tysięcy listów z całego świata. To oznacza, że taki naczelnik takiego więzienia zaczyna myśleć, no 100 tysięcy listów. Pewnych rzeczy wtedy rządy nie mogą ukryć, że tam gdzieś z boku coś zrobimy, tak, i nikt się o tym nie dowie. I to jest taka praktyczna forma, którą można raz na jakiś czas zupełnie indywidualnie zrobić, spróbować wysłać list, dowiedzieć się, jak to się robi, a potem powiem jak, i wysłać list. Prosty list z jednym zdaniem można ściągnąć z internetu albo ktokolwiek może w tym pomóc, wydrukować, wysłać pocztówkę. To jest fajna sprawa. Poproszę kolejny slajd. Ok, i to jest trzecia rzecz, którą można zrobić. To zainteresować się, jak można wesprzeć, też finansowo, nie ukrywam tego, jedną z organizacji lub misjonarzy. Ja myślę, że na pewno ktoś się znajdzie tutaj, kto zna jakichś misjonarzy. Ja myślę, że kościoły generalnie wspierają misjonarzy z Polski. To jest takie też fajne, że my jako Polacy wysyłamy misjonarzy. To jest super. Są dwie organizacje, które ja znam, które są w Polsce, działają. Są sprawdzone już długie lata. To jest Open Doors i Głos Prześladowanych Chrześcijan. One mają też strony swoje, strony internetowe, mają swoje broszurki. Można zapronumerować też takie broszurki Open Doors, które przychodzą co miesiąc i tam na przykład co miesiąc na każdy dzień są prośby modlitewne z ludzi w których najbardziej prześladowanych rejonach. Także nie trzeba się domyślać czasem, o co się modlić. Można też to przeczytać i taką chwilę w ciągu miesiąca mieć na to, żeby specjalnie tylko o tym pomyśleć. Można oczywiście, to są moje zainteresowania już, jest seria książek też przetłumaczona na język polski z wielu, wielu lat. Być może niektóre z nich znacie, ja tylko dałem tak szybko kilka książek, kilka tytułów. Człowiek z nieba o Chińczyku, który uciekł kilkanaście lat temu z najbardziej strzeżonego więzienia w Chinach. Uciekł, to jest za duże słowo, po prostu przez otwartą bramę. Torturowani z powodu Chrystusa. Pastor Richard Wurmbrand razem z żoną. Ja myślę, że to jest znana postać też dla Kościoła. To nawet nie muszę wam mówić, nie? Myślę. Albo ostatnie z Erytrei, pieśń Słowika o kobiecie chrześcijańce, która pięknie śpiewała dla Pana Boga. Prowadziła swój biznes też tam w Erytrei i została uwięziona w kontenerze, w takim blaszaku na pustyni. No to wiadomo, w nocy w blaszaku jest zimno, w dzień jest gorąco. Była tam z kilkudziesięcioma kobietami. To są książki generalnie, które wyciskają łzy z oczu nawet 190-centymetrowego faceta. Tak? Także można. Oczywiście stara książka bardzo, jeszcze za czasów komunistycznych, przybacz mi Nataszo, ale to jest o Rosji, albo Głos prześladowanych chrześcijan, Jestem N. To jest książka, która opowiada, nie reklamuje książek, żebyście mi dobrze nie zrozumieli. To są rzeczy, które ja przeczytałem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może otworzyć i zobaczyć, bo tam są też niesamowite świadectwa, o czym będę mówił za chwilę. Jestem N, to jest, N jest określeniem chrześcijanina, takiego banity wśród muzułman, który stał się chrześcijaninem, a był wcześniej muzułmaninem. I to są wspaniałe świadectwa nawróceń tych ludzi. Kochani, Kościół w tych miejscach jest o tyle ważny, że przez ten Kościół jest głoszona Ewangelia. I tak jak na początku wcześniej mówiłem, że najbardziej efektywnym sposobem jest wtedy, kiedy człowiek człowiekowi daje Jezusa, tak mówiąc wprost. I nie sądzę, że telewizja czy jakiekolwiek inne przesłanie będzie tak samo skuteczne. Dlatego ten Kościół tam, to jest w tych miejscach, ci ludzie, którzy cierpią prześladowania, oni codziennie, wiele z nich codziennie podejmuje decyzję, idę dalej za Panem Bogiem. I dla nich ta decyzja, że idę dalej za Panem Bogiem, to oznacza, że jutro mogę być w więzieniu. A nie, że jakby trochę się gorzej czuję, no to nie idę. To są inny pułap decyzji. Wierzę, że potrzebują wsparcia. Ale jest jeszcze coś. Proszę o kolejny slajd. Kochani, zanim będę mówił o tym, ja kiedyś się tym tematem zainteresowałem jakiś czas temu, to szukam wszystkich informacji na ten temat i możliwości wsparcia, które mamy jako ludzie tutaj dostępni w Polsce. Ale jest jedna rzecz. Modliłem się, pamiętam, kiedyś właśnie o takich chrześcijan cierpiących. I tak jakby zrozumiałem jedną rzecz, że bardzo często oni mają więcej niż ja mam. I było mi trochę głupio, bo ja myślałem, że okej, tak bardzo pomogę im, nie? Coś zrobię, właśnie zorganizuję. I było ponad rok temu u nas w Wrocławiu, nie tylko po Europie, generalnie w Polsce, przyjechało dwie kobiety z Korei Północnej. One były uciekinierkami, uciekły z Korei Północnej, dwie chrześcijanki. Razem z jakimś pastorem, który się zajmuje jedną z takich organizacji misyjnych, który po prostu je wozi po różnych krajach Europy, żeby one dawały świadectwo tego, co się dzieje i tego, jak one przeżywają to, co się dzieje w wyniku prześladowań. I ja na to spotkanie właśnie się wybierałem, miałem ogłoszenie, że takie spotkanie i doszło do mnie to, że te kobiety, jeszcze nie było tego spotkania, to było przed, że prawdopodobnie one jakby mają więcej z Pana Boga, jeżeli mnie dobrze zrozumiecie, niż to, co ja mam. I kiedy byłem na tym spotkaniu, to były dwie starsze panie. Już, one kilkanaście lat temu opuściły Koreę Północną. I kiedy byłem na tym spotkaniu, to zobaczyłem dwie uśmiechnięte kobiety. Bez cienia goryczy. Bez korzenia zgorzknienia. I one opowiadały o tym, jak były bite, jak były torturowane, ale nie za bardzo się tym rozpowiadały. To można było też, że powiem, między słowami też pomyśleć, że tak było. One opowiadały o tym, jak musiały uciekać, opowiadały o tym, jaki jest system państwowy. To są bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ tego nie znajdziemy w telewizji, ani w wiadomościach, ani w gazetach. One mówiły, że były zaskoczone tym, że jak przyszły po raz pierwszy do kościoła czy do budynku kościelnego i rozpoczęło się nabożeństwo w Chinach akurat, bo one uciekły do Chin, potem do Korei Południowej, to one rozpoznały muzykę. Muzykę z kościoła, którą śpiewały przez całe dzieciństwo i młodość w budynkach podobnych do kościołów, tylko że słowa były inne. Bo tu był Jezus, a tam był Kim. Tak? Historia Korei Północnej jest bardzo ciekawa, ponieważ zanim nastał ten reżim, tam było wielu chrześcijan, i przywódcy komunistyczni użyli takiej socjotechniki, że zgromadzali i zamiast Ewangelii mówili, czytają swoją książeczkę, zamiast uwielbienia, uwielbiają przywódcę narodu i posługują się takimi starymi songami, tak, które mówią na przykład Pan jest pasterzem moim. Tak? To oni zmieniają słowa, tak? Ale melodia zostaje ta sama. I one miały w domu to serce, że ich serce cały czas należało do Chrystusa. I one mówiły, one rozpoznały te pieśni i były zachwycone, że mają inne słowa. I po tym spotkaniu one przytuliły każdego, kto był na tym nabożeństwie. Tak? Przytuliły każdego, kto był na tym nabożeństwie. I to był taki zwykły gest, ale to, że nie miały żadnego zgorzknienia, to, że nie miały, były uśmiechnięte, to było niesamowite. I powiedziały, że one mają wszystko. One powiedziały, że mają wszystko. Kiedy chrześcijanie z Zachodu chcieli im zaproponować pomoc, one powiedzieli, słuchajcie, ale to wy potrzebujecie pomocy. Mamy Jezusa. I to było niesamowite, co można się było od nich nauczyć. Także ja osobiście więcej dostaję, niż jestem w stanie w takich jakichś krótkich, takich indywidualnych rzeczach cośkolwiek zrobić. Można się nauczyć od nich wdzięczności w obliczu braku, wytrwałości w przeciwnościach, miłości nieprzyjaciół, nietroszczenia się zbytnio o rzeczy, które przeminą, o to, żeby doceniać relacje z ludźmi, z najbliższymi, o to, żeby wiedzieć, że ma się swój skarb w niebie i o to, żeby być światłem i solą, niezależnie od okoliczności. To jest niesamowite, co się można od nich nauczyć. I to, że wielu z nich mówi, że przebacza swoim oprawcom, to jest inne przebaczenie. Proszę, ostatni slajd. Moja znowu ulubiona Ewangelia Mateusza, tym razem 5 rozdział, 44 werset i 45, do 47. To są takie słowa, które my znamy na pamięć, ale tak naprawdę te słowa działają wtedy, kiedy jesteśmy w życiu w sytuacji, w której muszą zadziałać. Tak? Pan Bóg nie jest Bogiem teorii, Pan Bóg jest Bogiem praktyki. Także ja dziękuję za to, czego się nauczyłem od tych ludzi i jeśli jest coś, co my możemy zrobić, możemy się pomodlić, możemy pomodlić się o tych ludzi, o tych prześladowców też, o tych pracowników, którzy im pomagają. Bo wierzę, że będą wdzięczni też za nasze modlitwy. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przyszedłeś przez te wszystkie rzeczy. Dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś przez zwątpienie. Ty przyszedłeś przez wszystkie próby. I dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z tymi, którzy przez próby przychodzą. Dziękuję Ci za to, że nie jesteś daleko. Dziękuję Ci za to, że jesteś blisko. Dziękuję Ci za to, że Twoja pełna obecność jest w więzieniach, ale jest też w naszych domach. Dziękuję Ci za to, że każda nasza łza nie jest Ci, Panie, obojętna. Dziękuję Ci za to, że każde nasze cierpienie nie jest Ci obojętne. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam coś więcej. Dziękuję Ci, Jezu, za to Twoją obecność. Dziękuję Ci za to, że wspierasz nas w naszych niemocach. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś naszymi braćmi i siostrami. Panie, gdziekolwiek oni są, cokolwiek oni przeżywają, Panie, modlimy się o to, żeby oni mieli wytrwałe serce. Modlimy się o to, Panie, żeby te sieroty, które są osierocone, te dzieci, Panie, żeby znalazły rodziny, Panie. Modlimy się o to, Panie, bo Ty jesteś ojcem sierot, Panie. Modlimy się o to, żebyś dał im taki ojcowski pokój, ojcowską miłość, Panie. Modlimy się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Panie, i dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za to, że Twoje przyjście jest blisko. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Jezus. Twoje królestwo, Panie, jest trochę czasem tak jakby ukryte, Panie. Tak jak trzeba się dokopać czasem, ale dziękuję Ci, że Ty jesteś. Tak jak ta perła, Panie, na tym polu, że trzeba kopać. Dziękuję Ci, Jezus, za to. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. Amen.